Okej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak się macie? Kończy się nasz kongres, tak? Ostatni dzień, przedostatni dzień, ostatni wieczór, tak? I tak jak biskup dzisiaj rano mówił o tym winie, tak? Że jak sobie podochodzą, to się daje gorsze, tak? To ja mówię też o sobie. Okej, To, co będę mówił dzisiaj, jest czymś, co Bóg włożył w moje serce w środę. I w środę nawet rozmawiałem z Krysią, mówię, słuchaj, moja żono, kochana, to jest trudny temat. Ja wypuszczę tych ludzi, drogich kongresmenów, to jest fajna nazwa, drogich kongresmenów, do łóżek i oni nie będą mieli najlepszego humoru. Czy tak warto zakończyć kongres? I tak w środę się modliłem, bo Bóg do mnie tutaj mówi bardzo dużo, kiedy wszyscy już śpią. Znaczy moje dzieci i moja żona, czyli około godziny pierwszej w nocy. Ja udaję się do miejsca, gdzie nikt pójść za mną nie może, czyli do ubikacji. Biorę kartkę i piszę. I mam kilka fajnych kazań, które Bóg mi dał tutaj, także to jest dobre miejsce. I powiem wam, że temat, o którym będę mówił, jakby wyklarował się wczoraj i dzisiaj. Dlatego, że wszyscy już wiemy i słyszeliśmy o tym, co stało się w Norwegii. Absolutna masakra, absolutna rzeź po prostu niewinnych ludzi. Kochani, chciałem dzisiaj do was mówić na temat przemijalności. Myślę, że to jest bardzo istotny i bardzo ważny temat. I mój znajomy, kochany mój znajomy, przygotował taką prezentację, która będzie sobie lecieć tutaj z tyłu cały czas. Jak się znudzicie już tym, co ja mówię, to patrzcie do tyłu. Jest tutaj kilkanaście osób, które były, a których już nie ma. Widzimy ludzi tutaj wielkich, widzimy ludzi, którzy osiągnęli niesamowite rzeczy. Widzimy ludzi, którzy umarli z powodu wieku, ale widzimy też ludzi, którzy umarli nagle. Umarli w różnego rodzaju tragediach. Odeszli nagle i każde zdjęcie, które tutaj oglądasz, tych ludzi już tutaj nie ma. Tych ludzi już z nami nie ma. I powiem wam, dlaczego chcę mówić na temat przemijalności. Dlatego, że od kilku lat w moim życiu zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że moje życie biegnie bardzo szybko. Ja pamiętam, jak miałem 25 lat, dzisiaj mam 34 lata i nie jestem w stanie sobie w ogóle odtworzyć, kiedy to minęło. Taki pstryk. Pamiętam, jak trzymałem mojego najmłodszego syna na rękach, jeszcze z nim chodziłem, nie potrafił chodzić. Dzisiaj mój najstarszy syn ma 10 lat. Czas mija bardzo, bardzo, bardzo szybko. Otwórzcie sobie Biblię, Psalm 103. Nie będzie fragmentów dzisiaj z tyłu, musicie się nieco pofatygować i pomęczyć. Psalm 103, werset 13. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego, lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją. Biblia mówi o tym, że jesteśmy jak trawa. Jesteśmy jak trawa. Jesteśmy na tej ziemi naprawdę na chwilę. Kiedy leżałem w szpitalu, kiedy nie wiedziałem, co mi jest, wiedziałem, że jest źle i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje i mówię wam prawdę. Myślałem, że ja już nie wyjdę z tego szpitala, że moje życie się po prostu kończy. Takie miałem myśli. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś takie myśli, że jest źle i twoje życie może potrwać jeszcze tylko kilka miesięcy. Jak wiele zaczyna się zmieniać w twojej głowie, jak priorytety w twojej głowie zaczynają zmieniać swoją wartość i kolejność. Kolejna sytuacja, która spowodowała we mnie potrzebę myślenia na temat przemijalności i śmierci, to była sytuacja, która miała miejsce w tamtym roku. W październiku przyszedł do nas, do kościoła człowiek, niesamowity człowiek. Człowiek, który miał 51 lat. Przyszedł na pierwsze nabożeństwo, na drugie nabożeństwo już zaczął przynosić kawę, herbatę, ciastka. Ja tu jeszcze u was długo będę. Ja to będę z wami wszystko pił. Ja to będę z wami jadł. Jeszcze nie był nawróconym człowiekiem. To już jest jego kościół. Przyszła jego żona, przyszło jego dzieci. W bardzo krótkim czasie się nawrócili. To był październik 2010. Człowiek na tyle niesamowity, jak pamiętam, jak kiedyś zbierałem kolektę. Mówię, połowę tej kolekty przekażemy na ludzi potrzebujących. On nagle spontanicznie, ni stąd, ni zowąd, nie znał jeszcze jakichś kościelnych zwyczajów, podszedł do mnie, wziął mi mikrofon, mówi, słuchajcie, nie będziemy nic dzielić. Ja dzisiaj przyniosę 3000 złotych, aby dać tym ludziom. Lubię, jak tak ludzie przerywają mi nabożeństwo. Po czym usiadł. W ciągu 3 miesięcy cały Kościół go absolutnie pokochał. Miał jeden problem. Był to człowiek po przeszczepie serca. Był to 12. rok, kiedy miał czyjeś serce. Był człowiekiem, który jeździł na różnego rodzaju olimpiady dla ludzi po przeszczepie płuc bądź przeszczepie serca i zdobywał wiele medali. Czy to w Dublinie, czy to w Mediolanie. I nigdy o tym nie mówił. I pamiętam, jak w grudniu wyglądał coraz gorzej. Podchodziłem do niego, Boguś, bo tak miał na imię, mówi, Boguś, jak ty się czujesz? Mówi, wiesz co, Sławek, bardzo źle. Sobie tak pomyślałem, że to jest niemożliwe, aby ten człowiek nie został uzdrowiony przez Pana Boga. Ja już go widziałem jako lidera grupy. Ja już go widziałem jako człowieka, który przyprowadzi mnóstwo ludzi do Chrystusa, ponieważ miał tak niesamowicie ciepłą osobowość. 3 stycznia mieliśmy chrzest. I rozmawiałem z Bogusiem, który się czuł bardzo źle. Ja mówię, Boguś, słuchaj, ja wiem, że ty się chcesz ochrzcić, ale może poczekaj, w czerwcu będzie kolejny chrzest i się w czerwcu po prostu ochrzcisz. On mówi, nie, Sławek, ja chcę teraz. Mówię, Boguś, ale to naprawdę, twoja żona będzie chrzcić się w czerwcu, spokojnie, poczekaj. I nadszedł dzień 3 stycznia. Boguś zdecydował, że się chrzci. Kiedy składał świadectwo w kościele, jak się nawrócił, w ciągu 3 miesięcy, to jest świadectwo człowieka, który był nawrócony 3 miesięcy, opowiedział, pojednałem się z Bogiem. Jestem pojednany z Bogiem. Pojednałem się z ludźmi i przeprosił swoją rodzinę. Przeprosił swoją żonę, swoje dzieci. Był też jego kuzyn, przeprosił wszystkich, absolutnie wszystkich za to, co w życiu złego nawywijał, jak poranił ludzi, jak poranił swoją żonę. Było to bardzo wzruszające. Oczywiście zakończył tą całą swoją wypowiedź dużym optymizmem. Był to niesamowity dzień. Kiedy chrzcisz ludzi, to jest niesamowity dzień. 4 stycznia zostajemy obudzeni przez sąsiadkę, która mieszka nad nami, która znała Bogusia, która o godzinie 7 nad ranem puka do drzwi i mówi, Boguś nie żyje. Nie jestem w stanie sobie odtworzyć tego, jak się czułem, ale myślałem, że podłoga się otworzyła, ja zamierzam za chwilę tam wpadnę, bo Boże, ja tego nie rozumiem. Ja tego po prostu nie rozumiem. Jak to jest możliwe? To zmusiło mnie do pewnej refleksji. Ten człowiek żył z klasą. Bóg tak poukładał wszystko w jego życiu, że zrobił to, co najważniejsze. Pojednał się z Bogiem. Pojednał się z ludźmi. A w nocy wyszedł do ubikacji. Jego serce przestało bić i umarł. Kilka dni później odbył się jego pogrzeb, na który przyszło około 300-350 osób z naszego 10-tysięcznego miasta. Każda z tych osób miała niesamowicie pozytywne zdanie na temat Bogusia. Pamiętam, że powiedziałem coś takiego do ludzi. Kochani, tak się umiera z klasą. Bo to jest absolutnie niesamowite, że Bóg poczekał nawet, żeby go zabrać na moment, aby on się ochrzcił. Moja choroba, Boguś, to co mówi Biblia, że jesteśmy jak trawa, to co cały czas tutaj widzicie, pokazuje nam jedną rzecz, że przyjdzie czas, kiedy ani mnie, ani ciebie już tutaj nie będzie. Kiedy żyjesz z Bogiem, będziesz z Nim dalej żył. Jeśli nie żyjesz z Bogiem, to jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. I chcę wam coś powiedzieć. Zauważam, że wrażliwość społeczeństwa na całym świecie rośnie w kontekście wieczności. Wiecie dlaczego? Był taki wykładowca, głośna sprawa 3 lata temu, nazywał się Randy Posch. Był profesorem na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, który wygłosił serię wykładów, które były zatytułowane w bardzo prosty sposób. Ostatni wykład. Ten człowiek poszedł do lekarza i lekarz mu powiedział: ma pan przed sobą od 6 do 9 miesięcy życia. W najlepszym razie 9 miesięcy ma pan raka trzustki, z którym niestety nic się nie da zrobić. Ten człowiek nie był wierzącym człowiekiem. Książka, którą napisał, ostatni wykład, zrobiła furorę również w Polsce. Możesz ją kupić w Polsce. I opisywał tam kilka rzeczy, które pisze człowiek, który za chwilę żegna się z tym światem. Człowiek, który nie jest nawróconym człowiekiem. I wiecie, jaki był główny akcent? Głównym akcentem była jego rodzina, jego bliscy, innymi słowy ludzie. Pominął aspekt Boga, bo nie był człowiekiem wierzącym. W Stanach Zjednoczonych 20 lipca na liście bestsellerów w New York Times pojawiła się najnowsza książka pastora Francisa Chena. I wiecie, jaki był tytuł tej książki? Erasing Hell, co mniej więcej oznacza wymazując piekło. Ta książka dotyczyła piekła. I ta książka, kiedy tylko pojawiła się na rynku, na liście bestsellerów stała się numerem 3. New York Times. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo Bóg wlał wieczność w nasze serca. Bóg wlał wieczność w moje i twoje serce i każdego człowieka. I każdy człowiek jest świadomy przemijalności, każdy człowiek jest świadomy tego, że kiedyś umrze, ale nie każdy jest świadomy, że jest możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie. I chciałem ci coś pokazać. To nie będzie dobre porównanie, ale jeśli od tej ściany do tamtej ściany, wyobraź sobie, że jest to wieczność. I to jest zbagatelizowanie problemu. Tak? Ta wieczność tak naprawdę zaczyna się tam i nigdzie się nie kończy. Nawet na skrzycznym się nie kończy. A to jest twoje życie. To jest życie, które ma może 70, 80, 90 lat. I ten malutki odcinek, to jak żyjesz tutaj, ma wpływ na to, co zaczyna się od tamtej ściany i nigdy się nie kończy. Problemem człowieka jest to, że my myślimy, że nasze życie zaczyna się od tamtej ściany i nigdy się nie kończy, a to jest wieczność. Jakoś to będzie. Pewien ateista, który się w końcu nawrócił się na łożu śmierci, powiedział coś takiego: bardzo trudno być ateistą na łożu śmierci. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że za chwilę się okaże, czy miałeś rację, czy nie miałeś racji. Bo jeśli nie miałem racji, to jest ze mną źle. Bardzo trudno być ateistą na łożu śmierci. Kochani, zwróćcie uwagę tutaj na ten mazak, który symbolizuje nasze życie. Gdzieś tutaj się urodziłeś, tutaj wyszedłeś, tutaj się ożeniłeś, tutaj się pojawiły twoje dzieci, tutaj miałeś 50 lat,
a tutaj jest koniec twojego życia, które nagle się kończy. I przed tobą jest wszystko od tej ściany aż do końca. Wyobraź sobie, że od tego odcinka zależy, jak spędzisz swoją wieczność. Jeśli w pewnym momencie tutaj podjąłeś decyzję, że chcesz oddać swoje życie Chrystusowi i go naśladować do końca swojego życia, twoja wieczność będzie niesamowita. Ale jeśli coś takiego nigdy nie nastąpiło w twoim życiu, dostąpisz również wieczności, ale takiej wieczności, której nie chcesz doświadczyć. Której nie chcesz doświadczyć. Otwórzcie sobie ze mną Psalm 90. Psalm 90, wersety 10 i 12. To jest Psalm Mojżesza. I Biblia mówi tutaj tak. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą i jają, a my odlatujemy. I werset 12 mówi tak. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Co to znaczy, kiedy ta modlitwa Mojżesza, ten psalm Mojżesza mówi: Panie, naucz mnie liczyć dni moje. Naucz mnie, innymi słowy, naucz mnie wykorzystywać dobrze czas, który mi dajesz. Naucz mnie dobrze wykorzystywać czas, który mi dajesz. I coś ci powiem. W naszym życiu masz dwóch nauczycieli. Jednym nauczycielem jest mądrość. To jest twój pierwszy nauczyciel. Mądrość mówi o tym, jak ustrzec cię od problemów. Mądrość mówi ci o tym, zanim coś zrobisz, że nie rób tego, bo to jest złe, albo zrób to, bo to jest dobre. Na tym polega mądrość. Jeśli nie posłuchasz pierwszego nauczyciela, niestety będziesz musiał skorzystać z drugiego nauczyciela, który nazywa się konsekwencje. Konsekwencje. Drugi nauczyciel, jeśli nie usłuchasz pierwszego, będziesz musiał posłuchać drugiego i zebrać to, jak on się nazywa. Konsekwencje. Kiedyś stałem z moim synem przed klatką schodową i mój syn postanowił, był w takich flip-flopach, że on będzie biegł od tej klatki do kolejnej klatki na czas. Ja jako mądry tata podchodzę, mówię: synu, w twoim życiu masz dwóch nauczycieli. Jednym jest mądrość, a drugim są konsekwencje. I posłuchaj, co mówi mądrość. Jeśli będziesz biegł, potkniesz się, przewrócisz się, będziesz miał pokrwawione kolana, pokrwawiony brzuch, to nie będzie dobre. Tata, będzie dobrze. Okej. Okay. Mój syn zaczął biec, ja włączyłem stoper. Cały bieg trwał 4 sekundy. Upadł. Kolana zakrwawione. Brzuch zakrwawiony. Ale łzy nie uronił. Podszedłem do niego. Mój syn popatrzył, mówi: tak, tata, mądrość i konsekwencje. Wiem, konsekwencje. Podniósł swoją koszulkę, konsekwencje, konsekwencje, konsekwencje. Tylko mi już nic nie mów o mądrości, dobra? Mądrość i konsekwencje. Coś wam powiem, nasze życie jest zbyt krótkie, aby ciągle uczyć się na podstawie konsekwencji. Zbyt krótkie. Nasze życie wymaga od nas mądrości. I teraz możesz mnie zapytać, skąd brać mądrość? Ta mądrość leży przede mną. Modliłem się ostatnio, miesiąc temu: Panie, nie mam w moim życiu, zawsze miałem jakiegoś mentora, kogoś, kto mi pomagał. I teraz bardzo potrzebuję kogoś, kto by mi pomagał. Bardzo potrzebuję mentora, który by mi pomógł w kościele to wszystko poukładać. Mówię: Panie, nie jest dobrze. I poczułem, jak Bóg do mnie mówi. Cała księga jest pełna mentorów, od których możesz się mnóstwo nauczyć. Mogę się nauczyć wiele od Samsona. Mogę się nauczyć wiele od Dawida i od Salomona. Mogę się nauczyć wiele od Pana Jezusa. Mogę się nauczyć wiele od Nechemiasza, od Rut i każdej osoby, bo ta każda osoba, jej sukcesy i porażki nie zostały opisane po to, że przyjdziesz do nieba, podejdzie do ciebie apostoł Piotr, a ty facet, 3 razy się zaparłeś Jezusa. To jesteś ty, tak? 3 razy. Tak, podejdziesz do Salomona, mówi, ty to miałeś problem z kobietami. Podejdziesz do Samsona, mówi, chłopie, zła decyzja. Jak myślisz, po co Bóg wypisał błędy Bożych ludzi? Żebyś mógł się od nich uczyć. Abyś mógł się od nich uczyć mądrości. Niech mądrość, która jest zapisana w Bożym Słowie, niech Duch Święty, który inspiruje to Słowo i będzie ci objawiał tak naprawdę, co ci jest potrzebne, niech staną się tymi, którzy zaczną prowadzić przez twoje życie, ponieważ twoje życie jest zbyt krótkie, abyś korzystał z konsekwencji. Kiedy widzę świadectwa ludzi, którym zostało, nawet chrześcijan, którym zostało kilka miesięcy życia, którzy już wiedzą, że odchodzą do Boga. Wiecie, co zauważam? Że nagle najważniejsze staje się to, co dla Pana Jezusa było najważniejsze. Samoistnie. Otwórzcie sobie ze mną Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. 22 rozdział, werset od 34. 22 rozdział Ewangelia Mateusza. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Cały zakon i prorocy opiera się na dwóch przykazaniach, o których Chrystus powiedział, że one są największe. I wiecie, co jest niesamowite? Że człowiek, który ma świadomość tego, że odchodzi z tego świata, nagle te dwa przykazania stają się dla niego najważniejsze. Nagle ci ludzie mówią tak. Człowiek, który miał odejść za kilka tygodni, wiedział, że umiera, mówi: najważniejsze, aby mieć relację teraz z moim Bogiem. A druga rzecz, którą ci ludzie podają, to najważniejsze, aby teraz pojednać się z ludźmi. Wiecie, co powoduje myślenie o przemijalności, myślenie o śmierci? Wiecie, co to powoduje? Że wartości w twoim życiu układają się we właściwy sposób. We właściwy sposób. Kochani, my nie mamy czasu, aby go marnować. Biznesmeni obecnie mówią, że największą wartością, największym zasobem, który jest dany człowiekowi, to jest czas. To wcale nie są pieniądze, to jest czas. Tak jak powiedział Tozer, jeśli zabijesz czas, on już nigdy nie zmartwychwstanie. Jeśli zabijesz czas, on już nigdy nie zmartwychwstanie. Pomyśl o tym, co by było, jeśli zostałoby ci jeszcze 0,5 roku życia. Pomyśl o tym, co by było, bo nie masz żadnej pewności, że Pan Jezus nie przyjdzie tutaj po nas za 0,5 roku. Masz jakąś gwarancję, że nie przyjdzie? Nikt się nie rzuci na taką herezję, prawda? A może może jutro, a może za 0,5 roku, a może za rok. Wiecie, co jest ciekawe? Że 2000 lat temu Kościół miał większą świadomość i większe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa niż my obecnie. Czyż tak nie jest? Ale są miejsca na ziemi takie, gdzie ludzie się modlą już o przyjście Pana Jezusa. Kochani, nasze życie jest krótkie. Nie ma czasu, aby je pożytkować w taki sposób, który nie przynosi żadnego owocu. Zacznij żyć w taki sposób, jakby ci zostało niewiele czasu. Bo wtedy twoje wartości będą właściwe. Wtedy twoje priorytety będą właściwe. Jeśli by ci zostało kilka tygodni, uwierz mi, żebyś robił jedną rzecz każdego dnia. Każdego dnia przychodziłbyś do Boga i mówił: Panie, oczyś moje serce. Panie, oczyś moje serce. Bo miałbyś świadomość, że teraz z tym, który rozmawiasz, to go jeszcze nie widzisz. Ty go jeszcze nie widzisz, ale już za tydzień, za dwa, za miesiąc staniesz twarzą w twarz z twoim Bogiem. Dbałbyś o świętość? Oj, dbałbyś, uwierz mi. Ja pamiętam, jak ja dbałem, jak mi się wydawało, że umieram. Dbałbyś o świętość. Dbałbyś o to, aby czytać Boże Słowo. Dbałbyś o to, aby spędzać z Nim czas. I coś wam powiem na temat współczesnego chrześcijaństwa. Zanim wam to powiem, opowiem wam sytuację, w której czytałem tą historię, którą wam za chwilę opowiem. Był to egzamin zawodowy w technikum. Jak jesteś na egzaminie zawodowym, siedzisz z tyłu jako obserwator. 3 godziny nie możesz się ruszyć. Siedzisz i obserwujesz tych wszystkich biednych ludzi, którzy się pocą i próbują coś napisać. 3 godziny. Nie możesz wstać, nic nie możesz zrobić. I siedziałem przez te 3 godziny, i to jest mój grzech teraz, i przemyciłem książkę w formacie elektronicznym. Tak? Wyznaję. To złamałem procedury. I zacząłem sobie czytać tą książkę i nagle, kiedy przeczytałem tą historię, którą wam za chwilę opowiem, nie wiedziałem, czy mam zacząć płakać, zadałem sobie pytanie, Boże, gdzie ja jestem? Boże, czy ja naprawdę jestem chrześcijaninem? Chcecie usłyszeć tą historię? Jest taki człowiek, który nazywa się Wayne Cordeiro. Pastor kościoła na Hawajach, ten kościół liczy 14,5 tysiąca. W ciągu kilkunastu lat ten kościół założył 106 innych kościołów. Te wszystkie 106 kościołów mają łącznie ze 100 tysięcy ludzi. I zaproszono go, tego wielkiego Bożego człowieka, pastora megachurcha, zaproszono go, aby pojechał do Chin i przeprowadził takie 3-dniowe, krótkie seminarium, nauczanie dla liderów kościoła domowego w Chinach. A więc pojawił się w Chinach, pojawił się w takim obskurnym pokoiku i zauważył pierwszą dziwną rzecz, że ci liderzy pojawiają się w takich odstępach półgodzinnych. Przychodzą w takich odstępach półgodzinnych. Pojawiło się tam w końcu 20 i zaczął swoje wykłady. Zrobił im niesamowity prezent, przywiózł im 18 Biblii w języku chińskim. Ta Biblia ciągle jest zakazana w Chinach. Przywiózł im tą Biblię i rozdał im tą Biblię. I zauważył pewną rzecz, że jedna z kobiet, która była liderem kościoła domowego, kiedy dostała tą Biblię, podała ją komuś innemu. I tak zrobiły 2 osoby. Mówi, o co tu w ogóle chodzi? Druga rzecz, która go zastanowiła, to to, że kiedy ludzie mieli podniesione ręce i uwielbiali Boga, widział, że wiele osób miało pocięte ręce. Tak patrzy na to, coraz bardziej nie wie, o co chodzi i mówi, posłuchajcie, dlaczego wy macie pocięte ręce? Mówi, to jest z więzienia. Jak z więzienia? Mówi, kiedy władze dowiadują się, że ty spotykasz się z kimś, głosząc komuś Ewangelię, od razu lądujesz na 3 lata w więzieniu. A niektórzy z nas byli tutaj 5 razy po 3 lata. Jego bycie pastorem kościoła megachurch zaczęło nieco tracić na znaczeniu. Mówi, to ilu z was tutaj było tak po 5 razy? Kilka osób podniosło ręce, którzy byli 5 razy po 3 lata w więzieniu za to, że głosili Ewangelię. I mówi, no dobrze, a co by było, gdyby tutaj teraz wpadła policja albo wojsko, ktoś by się dowiedział, że my się tu spotykamy. Mówi, ty jesteś bezpieczny, ale my od razu lądujemy znowu w więzieniu na 3 lata. Mówi, a jak wy tu przyjechaliście? Normalnie pociągiem. A to dlaczego takie odstępy? No dlatego takie odstępy, żeby nikt się nie zorientował, że się spotykamy tutaj wszyscy. A mówię, no dobra, otwórzcie Biblię i sobie coś przeczytamy. Nagle kobieta, która nie wzięła Biblii, mówi, nie otwierajcie. Który werset, który rozdział, która księga? 1 Piotra, jakbyś mogła przeczytać. Ona na pamięć cały 1 list Piotra. On mówi, ale co tu jest grane w ogóle? Ty znasz Biblię na pamięć? Mówi, no tak, jak siedzisz się w więzieniu, to najlepszym momentem dnia jest wtedy, kiedy dostajesz jedną kartkę Biblii, która jest przemycana do więzienia. Jedną kartkę. I masz godzinę, żeby się nauczyć wszystkiego. Bo później ta kartka musi pójść dalej, aby inni mogli coś poczytać. Mówi, w ten sposób ja znam prawie całą Biblię na pamięć. Okej. I w końcu zadaje jedno pytanie, przy którym ja prawie spadłem z krzesła. I mówi, no okej, wy jesteście liderami kościoła domowego, to ilu, kochani, ilu ludzi wy macie pod sobą? 20 liderów. Nagle jeden wstaje. 22 miliony. 20 pastorów kościoła domowego w ukryciu przyjeżdża. To jest coś więcej niż mega church. Przyjeżdża pociągiem na tajne spotkanie. I sobie tak pomyślałem. Możesz powiedzieć, no tak, ale w Chinach jest miliard ludzi. Tak, ale 22 miliony to jest 2% społeczeństwa chińskiego. 2% społeczeństwa polskiego to jest 800 tysięcy ludzi, tak? Zgadza się? 20 liderów, czyli na kościół przypada 40 tysięcy ludzi. Jak ja bym miał 40 tysięcy ludzi w kościele, to na pewno bym tu nie przyjechał pociągiem. Tak? A więc ten Wayne Cordeiro, który już nie wiedział do końca, gdzie jest, zapytał, to może ja się o was pomodlę. O co chcielibyście, żebym ja się o was pomodlił? No, pomódl się o nas, żebyśmy byli tak jak wy. On mówi, jak byli tak jak my? On mówi, żebyśmy mogli się spotykać legalnie i oddawać Bogu chwałę. Wayne Cordeiro powiedział, posłuchajcie, niech mnie Bóg broni, żebym ja miał się modlić o to, żebyście wy byli tak jak my. Bo tam, gdzie ja mieszkam, w moim świecie, jeśli ludzie siedzą na nabożeństwie na niewygodnych krzesełkach, to większość z nich nie pojawi się już w tym kościele następnym razem, bo jest im niewygodnie, a wy siedzicie na ziemi już trzeci dzień. W moim świecie ludzie, jeśli mają dojechać dalej niż pół godziny do kościoła, to pojawią się tam raz na miesiąc. Wy przejechaliście tutaj pociągiem co najmniej każdy z was po 3 godziny. Ja mieszkam w świecie, gdzie każdy ma kilkanaście Biblii albo kilka Biblii w domu i tak ich nie czytają. Wy macie zakazaną Biblię i uczycie się stronę po stronie tego na pamięć. Kochani, to wy pomódlcie się, żebym ja był taki jak wy. I tak sobie pomyślałem, Boże, nie mogę tutaj rzucić się na ziemię i pokutować, ale przepraszam Cię, że podchodzę tak leciutko i banalnie do Twojego słowa. Możesz sobie to kupić w domu, do domu, możesz sobie to czytać, nic nie musisz wyrywać. Możesz dostać gedeonitkę zupełnie za darmo, nawet nic nie musisz płacić. Drogi bracie, droga siostro, my musimy to czytać. My musimy to czytać. My musimy spędzać czas z Bogiem. I nie chcę ci powiedzieć, że masz spędzać kilka godzin dziennie, bo wiem, że pracujesz. Bo wiem, że nie masz czasu. Ale poświęć Bogu 40, 50 minut dziennie. Jeśli to stanie się twoim nawykiem przez 3 tygodnie, to stanie się to twoim nawykiem już na długie miesiące, bo tyle jest ci potrzebne, aby coś stało się nawykiem. Jeśli będziesz coś robił przez 3 tygodnie non-stop. Tak jak mamy 2 nauczycieli w naszym życiu, tak mamy 2 rodzaje bólu w naszym życiu. Pierwszy rodzaj bólu to jest dyscyplina. Jeśli nie będziesz korzystał z tego pierwszego bólu, jeśli go nie będziesz znosił, to niestety, ale będziesz skazany na 2 rodzaj bólu, który jest poczuciem winy, że czegoś nie zrobiłeś. A poczucia winy, moi drodzy, to my już mamy za dużo. Ja już mam za dużo poczucia winy w moim życiu. Masz już za dużo poczucia winy w swoim życiu? Że ciągle nie tak, że ciągle nie tak, że to więcej, a to mniej, a to to, a to to. I zdecydowałem, że będę płacił cenę bólu dyscypliny. Bardzo konsekwentnie. Mój drogi, ja wiem, co to znaczy pracować, bo ja cały czas pracuję. Pracuję w szkole. Mam 3 dzieci, ale o 1 w nocy mam święty spokój. Moja żona, żeby spędzić czas z Bogiem, musi wyjść do samochodu i się tam w nim zamknąć, bo nie ma innej opcji. Ale odkąd podjąłem tą decyzję, że będę konsekwentny, że będę tak wykorzystywał mój czas. Dzień w dzień, dzień w dzień. Zniknęła jedna rzecz. Poczucie winy. Mógłbym wam opowiedzieć teraz dużo o to, w jakim sposób czytam Biblię, ale nie mamy na to czasu. Bardzo prosta rzecz, ale Bóg mówi do mnie każdego dnia. Bo Bóg chce mówić do nas każdego dnia. Głównie przez Boże Słowo. Jeśli zostałoby ci tylko kilka chwil w twoim życiu, pojednałbyś się z Bogiem, żyłbyś świętym życiem i czytałbyś Jego Słowo, spędzałbyś z Nim czas z jednego prostego względu. Przykleiłbyś się do Niego. To jest super stwierdzenie. Przykleiłbyś się do Niego. Bo wiedziałbyś, że już niedługo ujrzysz Go twarzą w twarz. Druga rzecz, którą byś zrobił, mój drogi przyjacielu, i którą być może będziesz musiał zrobić dzisiaj, bądź w kolejnym tygodniu, to pojednać się z ludźmi. Wspominałem w czwartek o tym, że lata 2009-2010 były dla mnie najgorszymi latami w moim życiu. I wyrządziłem wiele krzywdy i doznałem wiele krzywdy. Ale ostatnio Bóg mnie zabrał na turnę przebaczenia. Obmyśla sposoby, co zrobić, aby doprowadzić mnie do miejsca, że będę musiał się skonfrontować z moim nieprzebaczeniem. Kiedy tydzień temu modliłem się do Boga, Bóg mówi, weź teraz swój telefon i zadzwoń i przeproś. Panie, ale Ty wiesz, co ta osoba mi zrobiła. Weź telefon i zadzwoń. I przeczytałem jeszcze taki jeden fragment, który chciałem przeczytać z wami. Otwórzcie sobie list do Kolosan. 3 rozdział. I 13 werset. Tu jest napisane tak. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Czy wiecie, że nieprzebaczenie jest grzechem okropnym? Wiecie, co mówi modlitwa Ojcze Nasz? Że jeśli my nie przebaczymy i Ojciec Niebieski nam nie przebaczy. Nauczyłem się jednej mało odkrywczej rzeczy. Że jeśli nie chodzisz w ciągłym przebaczeniu, to twoje życie będzie jedną wielką frustracją, walką i chęcią zemsty. Ale kiedy nauczysz się żyć w przebaczeniu, kiedy zrozumiesz tą rzecz, że będziesz raniony, uwierz mi, będziesz raniony. Ludzie będą cię ranić. Co więcej, ty będziesz ranił innych ludzi. Ale Biblia mówi w bardzo prosty sposób. Jak Chrystus wam odpuścił. Halleluja. Odpuścił takie rzeczy, o których wstyd mówić. A jeśli Chrystus nam odpuścił, tak i my powinniśmy odpuścić. Wiecie dlaczego? To jest coś, co Bóg mi kiedyś pokazał. Mam nadzieję, że nie jest to herezją. Otwórzcie sobie 1 Księgę Mojżeszową. 41 rozdział. Wersety od 51 do 52. Pamiętacie, co było w życiu Józefa? Czy Józef był zranionym człowiekiem? Absolutnie. Jeśli zdradza cię twoja własna rodzina, jeśli zdradzają cię twoi najbliżsi bracia, jeszcze starsi bracia, to naprawdę boli. I wiesz, że lądujesz przez lata od kłopotu do kłopotu właśnie przez nich i to jest w twojej głowie. Ale niesamowite jest to, że Józef, kiedy urodziło mu się 2 synów, jednego nazwał Manasses, a drugiego nazwał Efraim. Manasses oznacza Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. Innymi słowy, słowo Manasses oznacza Bóg pozwolił mi zapomnieć, Bóg pozwolił mi przebaczyć. Co później widzimy dalej w Biblii. Ale drugi syn nazywał się Efraim, co oznacza rozmnożył mnie Bóg w niedoli mojej. Słowo Efraim oznacza, że Bóg mnie rozmnożył. I teraz, jeśli nie narodzi się w twoim życiu Manasses, nigdy nie narodzi się w twoim życiu Efraim. Amen? Jeśli nie będzie przebaczenia w twoim życiu, Bóg nie będzie mógł cię błogosławić. Nie będzie mogła przepływać swobodnie Boża łaska i Boże błogosławieństwo przez twoje życie. I tak jak dla Józefa, potężnym wyzwaniem było przebaczyć. Tak samo być może dla ciebie jest potężnym wyzwaniem dzisiaj przebaczyć, ale chcę ci coś powiedzieć. Jedyną ofiarą w twoim nieprzebaczeniu nie jest osoba, której nie przebaczyłeś, ale ty sam. Ty sam. Sam siebie wrzucasz do więzienia. Uwierz mi, że zrobiłbyś wszystko, żeby zostało ci kilka dni, aby pojednać się z wszystkimi. Jeśli masz komuś coś do wybaczenia, jeśli masz, bo coś zawiniłeś i musisz do kogoś zadzwonić, pójść, przeprosić, błagam cię, zrób to dzisiaj, aby Efraim mógł się narodzić w twoim życiu. Aby Bóg mógł pomnażać twoje życie, bo Bóg chce pomnażać twoje życie. Bóg chce rozciągać twoje życie. Bóg chce, abyś miał coraz większy wpływ w swoim życiu. Ale możesz stać się blokadą dla Niego. Amen. Jeśli zostałoby ci jeszcze kilka chwil w twoim życiu i chciałbym, z moim marzeniem, aby tak zacząć naprawdę żyć, to poszedłbym do wszystkich moich znajomych, którzy nie znają Chrystusa i powiedziałbym im już bez niczego o Chrystusie. Pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, miałem takiego znajomego, który był na wózku inwalidzkim. Kiedy nie byłem jeszcze chrześcijaninem, zawsze go razem z moją jeszcze wtedy dziewczyną, dzisiaj żoną, braliśmy go zawsze na spacer. Paliliśmy z nim papierosy. Super. Chodziliśmy z nim na spacer. Braliśmy go prawie codziennie. I był to nasz przyjaciel. Kiedy się nawróciliśmy, jakby o nim zapomnieliśmy na jakiś czas. Aż później przypomnieliśmy sobie, że on musi usłyszeć Ewangelię. A więc wzięliśmy go na spacer. Siedzieliśmy na naszej oleskiej promenadzie. I Krysia do mnie mówi, Sławek, to jest czas, aby on usłyszał Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A ja powiedziałem, wiesz co? Nie dzisiaj, następnym razem. Następnym razem spotkałem mojego kolegę na jego własnym pogrzebie. Bolesne. Porażka. I nie stać mnie w moim życiu, aby ciągle płacić konsekwencje. Ale wiem, że przez ten jeden błąd mogę się nauczyć pewnej rzeczy, że nigdy nie przekładaj głoszenia Ewangelii na kiedy indziej. Wykorzystuj czas, póki go masz. Bo ci ludzie, oni nie mają tak jak my, że Bóg kontroluje twoje życie i odejdziesz z tego świata wtedy, kiedy On o tym zdecyduje. Ci ludzie mogą zniknąć z tego świata tak po prostu. Czy 92 osoby w Norwegii planowały odejść z tego świata? Absolutnie nie. Czy ludzie z naszego rządu lecący do Smoleńska planowali odejść z tego świata? Absolutnie nie. I nikt z nas nie ma pewności, że twój znajomy, twoja znajoma będą jeszcze żyli za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące. Wykorzystuj czas. Módl się do Boga, aby Bóg pokazywał ci twarze ludzi, do których masz pójść i głosić im Ewangelię. A uwierz mi, że Bóg tylko na to czeka. Amen. Tych ludzi tam już nie ma. Ale ty ciągle żyjesz. Ty ciągle jesteś. I możesz jeszcze wiele zmienić. Dzisiaj możesz stać się człowiekiem, który zacznie żyć w mądry sposób, wykorzystując czas. Nie będziemy dzisiaj robić wyzwania. Ale jeśli zmagasz się z nieprzebaczeniem, jeśli wiesz, że musisz komuś przebaczyć, jeśli w tym momencie Duch Święty pokazał ci, że musisz pójść do kogoś i głosić mu Ewangelię, Jeśli wiesz o tym i jesteś świadomy tego, że twoja duchowa dyscyplina w twoim życiu zupełnie leży i wiesz, że to trzeba zmienić. Jeśli jesteś tego świadomy, chciałbym się modlić z wami. Chciałem, żebyś nie wychodził, ale chciałbym, żebyś wstał, abyśmy mogli się modlić o te wszystkie rzeczy. Ale pamiętaj, te rzeczy wymagają podjęcia decyzji i pójścia za tą decyzją. Amen? Amen. Powstańmy. Jeśli Bóg dotyka twojego serca, powstańmy. Halleluja. Halleluja, święty Królu. Halleluja, święty Królu. Panie, ja chcę się modlić, Duchu Święty, teraz, Panie, o każdego z nas, o każdą osobę, która wstała w tym momencie, która została dotknięta, Panie, przez Ciebie. I chcę się modlić, Duchu Święty, abyśmy stali się ludźmi, którzy wykorzystują właściwie czas. Abyśmy się stali ludźmi, którzy mają świadomość tego, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę i nie mamy czasu, aby go marnować. I modlę się, Duchu Święty, aby takie przekonanie, Panie, pojawiło się w naszych sercach. Abyśmy wykorzystywali mądrze czas. Duchu Święty, dotknij, Panie, dotknij każdego z nas. Panie, szczególnie chcę się modlić teraz o tych z nas. Panie, którzy jeszcze nie poznali Ciebie. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu, a Bóg czeka na Ciebie. Bóg jest Bogiem pełny miłości i w Jego ramionach jesteś bezpieczny. Jeśli jesteś tym człowiekiem, pomódź się ze mną tą krótką modlitwą. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i wyznaję, że jestem grzesznikiem. I przepraszam Cię za to, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię za to, że nawet nie myślałem o Tobie. I pragnę Cię prosić dzisiaj, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Abyś przebaczył mi każdy mój grzech. I Duchu Święty, zapraszam Ciebie dzisiaj, abyś zamieszkał w moim sercu. Abyś wziął moje życie. Ojcze, i wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Jezus Chrystus od dzisiaj jest moim Panem. Dziękuję Ci, Jezu. Panie, chciałem modlić się teraz, Panie, o ludzi, którzy potrzebują przebaczyć. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, abyś poruszył nasze serca, abyś dotknął nas pokorą, abyśmy to my byli ludźmi, którzy zaczną czynić pokój, którzy pojednają się, Panie, z innymi. Modlę się, Duchu Święty, aby chęć wolności była, Panie, w nas większa od strachu, od wstydu, przed tym, aby pójść i przeprosić. Panie, ja modlę się, abyś wlał w nasze serca teraz świadomość, jak wiele Ty nam przebaczyłeś. I modlę się, aby z naszych ust, Panie, popłynęło: Ojcze, przebaczam im w Twoim imieniu. Ojcze, przebaczam im w Twoim imieniu. Cokolwiek złego uczynili Ci ludzie, przebacz w imieniu Jezusa, bo nie możesz żyć w niewoli. Nie możesz hamować przepływu Bożej łaski. Bóg chce Cię błogosławić, ale przez Twoje nieprzebaczenie możesz zatrzymać przepływ Jego łaski. Panie, przyjdź teraz do tych z nas, Panie, którzy potrzebują uczyć się, Panie, dyscypliny. I wiem, że to jest duży problem. I modlę się, Jezu, abyśmy już jutro, Panie, wzięli plan czytania Biblii i zaczęli czytać Twoje Słowo i byli w tym konsekwentni, Panie. Abyśmy zaczęli spędzać z Tobą czas i przykleili się do Ciebie, Duchu Święty. Nie chcemy, Panie, tylko słuchać dobrych rzeczy, ale chcemy, Panie, wprowadzać to wszystko w czyn. Ojcze Wszechmogący, uczyń z nas ludzi dyscypliny. Uczyń z nas ludzi, Panie, którzy będą znali Twoje Słowo. Ale przede wszystkim, którzy każdego dnia będą spotykać się z Tobą, bo Ty masz moc przemieniać nasze życie. Święty Królu, Ja modlę się o to, Panie Jezu, abyś również posłał nas do tych, Panie, na których Ty czekasz z utęsknieniem i nie ma nikogo, kto mógłby pójść do nich poza nami. Święty Jezu, ja modlę się, abyś teraz pokazał nam, Panie, twarze tych ludzi. Pokaż nam twarze tych ludzi, Panie, do których mamy pójść i daj nam odwagę. Daj nam odwagę, byśmy poszli, powiedzieli im to, co Ty uczyniłeś w naszym życiu. Abyśmy zanieśli jakąś książkę, Panie, abyśmy im powiedzieli, Panie, nasze świadectwo, abyśmy ich zaprosili do kościoła, Panie Jezu. Usuń nasz strach, Panie, niech miłość do tych ludzi będzie większa niż wstyd i strach, Panie. Święty Królu, ja modlę się, abyś dał nam serca, które już nie mogą się doczekać, aby wprowadzić to w czyn. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.